Zagloba przechylił od razu, choć przecie było z pół kwarty w kielichu, za czym, nie obtarwszy jeszcze wąsów, począł wolać.
Byłbym niewdzięcznikiem, gdybym twego nie wypił. Lej, chłopcze!
Z podziękowaniem, odrzekł brat Jerzy.
Dno okazało się w gąsiorze. Zagloba chwycił go za szyję i rozbił w drobne kawałki, bo nie mógł znosić widoku próżnych naczyń. Następnie siedli żywo i pojechali.
Szlachetny napitek wnet napełnił ich żyły błogim cieplem, a serca jakąś otuchą. Policzki brata Jerzego powlokły się lekkim szkarlatem, a wzrok odzyskał dawną bystrość.
Dłonią mimowoli sięgnął raz, drugi do wąsików i nastawił je sobie jak szydelka, aż końce ich pod oczy podchodziły. Począł się przy tym rozglądać po okolicy z ciekawością wielką, jakby ją pierwszy raz widział. Nagle Zagloba uderzył się dłońmi po kolanach i zakrzyknął nic tego nizowego.
Chodź, chodź! Ufam, że jak cię ketlik ujrzy, do zdrowia wróci. Chodź, chodź!
I chwyciwszy za szyję Michała, począł go ściskać z całej siły. Wolodyjowski nie chciał mu pozostać dłużnym, więc ściskali się najszczerzej. Jechali czas jakiś w milczeniu, ale w błogim. Tymczasem już domki przedmiejskie poczęły się ukazywać po obu stronach drogi. Przy domkach ruch był wielki. W tę i w ową stronę ciągnęli mieszczanie, słudzy w różnej barwie, żołnierze i szlachta, często bardzo strojno.
Na konwokację chmara szlachty zjechała, rzekł Zagloba, bo choć to nie jeden i nie posłuje, wszelako chce być, przysłuchać się, widzieć. Domy i gospody wszędzie tak pozajmowane, że jednej izby trudno znaleźć. A co szlachcianek włóczy się po ulicach, to powiem ci, na włosach w brodzie nie zliczysz. O, gładkie też bestie. Aż człowiek ma czasem ochotę trzepnąć rękoma po bokach jako gallus skrzydłami i zapiać. Patrz na ową czarnuszkę, za którą hajduk zieloną szubkę niesie. Czy nie rzęsista? No, co?
Tu pan Zagloba trącił kulakiem w bok Wolodyjowskiego, a ten spojrzał, wąsikami ruszył, okiem błysnął, lecz w tejże chwili zawstydził się, opamiętał i spuściwszy głowę, rzekł po krótkim milczeniu: memento mori.
A Zagloba znów chwycił go za szyję. Jak mnie kochasz, per amicitiam nostram, jak mnie szanujesz, ożeń się! Tyle jest zacnych panien, ożeń się.
Brat Jerzy spojrzał ze zdumieniem na swego przyjaciela. Pan Zagloba nie mógł być przecie pijany, bo nieraz trzykroć tyle wypijał bez widomego skutku, więc tylko mówił z rozczulenia. Ale wszelka myśl podobna tak była daleka teraz od głowy pana Michała, że w pierwszej chwili zdumienie przemogło w nim nad oburzeniem. Następnie jednak spojrzał surowo w oczy Zagloby i spytał:
chybaś waść podchmielił. Z całego serca ci mówię, ożeń się.
Pan Wolodyjowski spojrzał jeszcze surowiej:
memento mori.
Lecz Zagloba nie zrażał się łatwo.
Michale, jeśli mnie kochasz, uczyń to dla mnie i pocaluj psa w nos razem ze swoim memento. Repeto, że uczynisz jak zechcesz, ale ja tak myślę. Niech każdy służy Bogu tym, do czego go stworzył, a ciebie stworzył do rapiera, w czym widoczna była jego wola, gdy ci w onej sztuce do takiej doskonałości dojść dozwolił. A gdyby chciał cię mieć księdzem, tedy byłby cię zgoła innym dowcipem przyozdobił i serce ci więcej do ksiąg, a łaciny nakłonił. Zauważ także, że święci żołnierze nie mniejszego respektu w niebie zażywają
od świętych zakonników i na wyprawę przeciw komputowi piekielnemu chodzą i premia z rąk bożych otrzymują, gdy z chorągwiami zdobycznymi wracają. Wszystko to prawda. O, nie zaprzeczysz.
Nie zaprzeczę i to wiem, że trudno jest przeciw waścinemu rozumowi na harc wychodzić. Ale i waćpan również nie zaprzeczysz, że dla smutku lepszy jest w zakonie niż na świecie pożywienia.
A, ba, jeśli lepsze, to tym bardziej należy zakonów dla smutku witare. No, głupi, kto smutki prowiantuje, zamiast je oglodzie trzymać, żeby bezdzie zdechły jako najprędzej.